Witam serdecznie wszystkich tych, którzy dopiero dołączyli do naszej audycji. Słuchają Państwo Ciszy w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Być może dla części z Państwa jest to zaskoczenie. Mam nadzieję, że nie będzie ono rozczarowaniem. Moim gościem jest profesor Urszula Paprocka-Piotrowska z Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Co sądzi Pani na temat masowości studiów? O tym, że nie są one elitarne, tak jak kiedyś. Czy to jest zjawisko pozytywne? Czy w ogóle możemy tak w takich kategoriach to rozpatrywać? Czy może powinno się wrócić do elitarności studiowania, do tego elitarnego charakteru?
To jest, Pani redaktor, kolejne trudne pytanie. Rzeczywiście, wracając do epoki, w której ja rozpoczynałam studia, dostęp do szkolnictwa wyższego był dużo bardziej ograniczony i mniejsza liczba maturzystów podejmowała studia. No i co za tym idzie, uważało się, że tak jak rozmawiałyśmy, dyplom ma większą wartość i tak dalej. Z drugiej strony, nie wiem, czy można w obecnej sytuacji, w obecnym świecie pozwalać sobie na wykluczanie kogokolwiek, na odmawianie mu możliwości studiowania. Proszę sobie też przypomnieć, że nawet jeśli na roku jest 15 osób, czyli zakładamy, że to jest rok elitarny, to wśród tych 15 będzie 3 bardzo dobrych, 3 takich mniej bardzo dobrych i środek będzie zupełnie na poziomie normy. To samo będzie w grupie, która będzie miała 150 osób, prawda? Będzie grupa wybitnych, będzie jak najmniej liczna, miejmy na to nadzieję, grupa osób, które przynajmniej na początku będą miały kłopoty, będą musiały je przezwyciężyć i grupa osób w normie, prawda? I teraz moim zdaniem te elity, czyli ta najlepsza grupa z najlepszych, zawsze gdzieś się wytworzy. Poza tym przy tej możliwości, przy tych możliwościach, o których już rozmawiałyśmy, możliwości dostępu do informacji, wyjazdów, kontaktów z naukowcami z zagranicy u nas, ale też proszę pamiętać o kontaktach z ośrodkami akademickimi w całej Polsce. Są programy, które umożliwiają studentom na wyjazdy, na wymianę w ramach programów w kraju. Myślę więc, że ta masowość w żadnym wypadku nie przeczy elitarności. W żadnym wypadku. Poza tym w momencie, kiedy w tej chwili większość startujących o pracę ma dyplom, to każdy z pracodawców będzie w takim razie oglądał, co oprócz tego dyplomu student po studiach ze sobą niesie, albo co w czasie studiów robił poza studiowaniem, czyli gdzie wyjeżdżał, w jakiej grupie pracował, czy brał udział w projektach. Także ja myślę, że tutaj paradoksalnie nawet przy tej masowości mimo wszystko nadal możemy mówić o pewnej elitarności studiowania na poziomie studiów na poziomie akademickim. Mimo wszystko.
Pewnie pani profesor się ze mną zgodzi, że są studenci, którzy zdobywają dyplom uczelni wyższej po to, żeby zdobyć konkretną pracę. Studia nie są dla nich najważniejszym etapem w życiu, pomocnym, ale nie najważniejszym, ale są też studenci, którzy od początku albo na pewnym etapie studiów decydują się na rozwój swojej kariery naukowej, chcą po prostu zgłębiać wiedzę. Na pewno ten podział funkcjonuje, nawet tak jak zresztą pani profesor powiedziała, to, że masowość studiów nie wyklucza elitarności. Jakich w takim razie wskazówek udzieliłaby pani młodym ludziom, którzy chcą skupić się na karierze naukowej i chcą rzeczywiście wiązać na poważnie swoją przyszłość z zgłębianiem wiedzy? O czym powinny takie osoby pamiętać, zaczynając studia? Gdzie najlepiej koncentrować swoją uwagę, swoje rozwijać swoje umiejętności. Czy da się w ogóle znaleźć taki przepis na... No w zasadzie znowu wracam chyba tutaj do pytania o przepis na sukces.
Myślę, że jak we wszystkich pomysłach na siebie, najważniejsza jest pasja. To, czym się pasjonuję, to, co mnie interesuje, to jest doskonałym materiałem na moją tematykę badawczą. Rozmawiałyśmy tuż przed programem o zarządzaniu czasem. Ja kiedyś uświadomiłam sobie, że tak naprawdę bez względu na to, nad czym pracuję w moim polu badawczym, to zawsze ma związek z czasem. Czyli jest jakiś motyw przewodni, jest jakiś element rzeczywistości nas otaczającej, który nas fascynuje i najlepiej, jeśli ta fascynacja może się przelać na pracę naukową. Praca naukowa, bez względu na to, czy to jest praca na poziomie pierwszego roku studiów, drugiego, na poziomie magisterium, doktoratu, czy dużo później, proszę pamiętać, że to jest praca żmudna i to jest praca, której wyniki przychodzą późno i tylko ten, kto sam przeszedł przez tę drogę, wie, że czasami jedna tabela w tekście, która ma, nie wiem, cztery linijki, cztery kolumny, to jest cztery, 5 albo 6 lat pracy po to, aby dane zebrane wcześniej, przepracowana literatura mogły znaleźć się jako wyniki podane na tej stronie. Także moim zdaniem pierwszy warunek, absolutnie sine qua non, to jest pasja i ukochanie tego, co się robi. To nie oznacza, że naukowiec czy student nigdy nie wątpi i nigdy nie zastanawia się, czy dobrze wybrał. To taka bezrefleksyjna postawa nie jest właściwa. Bardzo często dzieje się tak, że nawet po skończeniu jakiegoś etapu naukowego mówimy sobie, że w zasadzie to teraz to wszystko bym zrobił inaczej. No teraz to już wiem, jak to zrobić. Oczywiście, kiedy robię coś po raz pierwszy, nie wiem, jak się to robi. Kiedy to skończę, to teraz już wiem i mogę zrobić po raz drugi. Stąd też proszę zwrócić uwagę, że są studenci, którzy wybierają drugi kierunek studiów, piszą drugą pracę magisterską. Są też najwięksi pasjonaci, którzy dwa razy piszą pracę doktorską. Myślę, że wynika to po pierwsze z tego faktu zaangażowania w naukę, w to, co się robi, ale po drugie również z tej radości. Teraz już wiem, jak to zrobić, więc mam nadzieję, że teraz zrobię to lepiej. Po drugie myślę, że nic złego w czasie studiowania przynajmniej nie ma w eksperymentowaniu z dziedzinami, która mnie interesuje. Ja od wielu lat prowadzę już seminarium magisterskie, prowadzę również seminarium doktorskie i studenci czasami są zdziwieni, że, jak oni to nazywają, pozwalam im zmienić temat pracy. Daję im, mówiąc kolokwialnie, czas na rozbieg, to znaczy przychodzą zazwyczaj entuzjastycznie nastawieni do jakiegoś projektu, mówią, że będą pracować nad tym i nad tym, że dlatego i dlatego mówię, dobrze, to w takim razie proszę wykonać następny krok, po czym po kilku tygodniach mówią, że pani profesor, to chyba nie do końca tak jest. Ja chyba nie wiem tak naprawdę, co ja chcę powiedzieć. I wtedy wspólnie wypracowujemy albo inny aspekt tego tematu, albo w międzyczasie doktorant czy magistrant odkrył zupełnie nową dziedzinę, która go interesuje. W każdym razie sam doszedł do tego, co chciałby zrobić, mimo tego, że z czegoś zrezygnował. Czyli jest to nadal, powiedzmy, działanie in plus. Dlatego mówię, można męczyć się uprawiając naukę. Oczywiście, że można. Z tym, że najlepiej wychodzi nam to, co daje nam radość i satysfakcję z działania. Dlatego po raz kolejny tutaj myślę, że warunkiem sukcesu jest zaangażowanie w to, co się robi.
Mm-hmm. A czy dzisiejszy student jest dociekliwy? Czy spotyka się pani ze szczególnym zainteresowaniem ze strony studentów, czy może bardziej z takim zobojętnieniem i może trochę niedocenianiem tego całego pokładu wiedzy, który stoi przed nimi otworem?
Myślę, że obecny student jest bardziej krytycznie nastawiony do tego, czego dostarczają mu, to brzydkie słowo, ale dostarczają mu studia. Krytycznie nie w sensie krytykowania, tylko w sensie tego, że bardzo szybko sam sobie dokonuje wyborów i mówi, to mi się może przydać, to mi jest niepotrzebne, no ale karnie chodzi na zajęcia, bo w innym wypadku nie dostanie zaliczenia. Natomiast zapewniam panią, że prowadząc zajęcia, większość prowadzących wie, czy to, o czym mówi, interesuje studentów, czy nie. I przyznam się, że to jest dla mnie widoczny znak największego sukcesu dydaktycznego, kiedy studenci słuchają mnie, prawie że nie drgną. I ja mam wrażenie, że ja im opowiadam bajkę, a oni są tak zasłuchani. To jest naprawdę moment fascynujący. Dlatego myślę, że studenci może bardziej teraz niż kiedyś wiedzą, po co przyszli. Jedni przyszli po dyplom, inni przyszli wysłuchać takiego czy innego wykładu, a jeszcze inni szukają siebie i dlatego tak, nie powiem błądzą, ale powiedzmy jeszcze nie zdecydowali o tym, kim chcą być i co chcą w życiu robić i dlatego chodzą, słuchają, próbują wielu rzeczy po to, żeby pod koniec pięcioletniego okresu studiów zdecydować się rzeczywiście na to, czemu chcą dalej poświęcić swój czas.
Myślę, że tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że dzisiaj mamy taką mnogość specjalizacji, taką mnogość kierunków, że też kierunek kierunkowi jest nierówny. I wydaje mi się, że akurat dziedzina pani profesor jest dosyć wymagającą dziedziną, więc pewnie ci studenci z założenia są bardziej ambitni. Jeżeli ktoś decyduje się na studia językowe, na filologię, jest przynajmniej, ja miałam takie założenie, taki pogląd, wybierając kierunek studiów, patrząc na wybory moich kolegów, że na studia językowe decydowały się osoby, które wiedziały, że będzie to ciężka praca.
Z pewnością studia językowe mają to do siebie, że wymagają ogromnej systematyczności. Systematyczności, która owocuje po semestrze, czy po roku, czy po 3 latach, czy po 5, ponieważ no niestety język na razie jeszcze jest taką materią, której nie możemy się nauczyć szybko, w krótkim czasie zdać egzamin i potem o niej zapomnieć. Tego przynajmniej na dzisiaj w takich warunkach pobudzenia naszego intelektu, jakimi dysponujemy, nie jesteśmy w stanie zrobić. Czyli z jednej strony od naszych studentów wymagamy systematyczności, czyli muszą systematycznie pogłębiać swoje kompetencje językowe, czytając, pisząc, słuchając, mówiąc, przygotowując się do zajęć. Z drugiej strony ja zawsze mówię, że wygrani są pod koniec sesji, wtedy kiedy przychodzi do zdawania egzaminu, bo de facto oni uczyli się cały rok. Nie mogę sobie powiedzieć pod koniec semestru, to ja sobie teraz powtórzę język polski. Bo co będę powtarzać, prawda? Oczywiście mają notatki z zajęć, tam będą się uczyć, pewnie powtarzać pewne zagadnienia gramatyczne, być może pewne pola semantyczne, słownikowe będą oglądać, być może jeśli mieli zajęcia z tłumaczenia, będą oglądać, jak rozważali, jak rozwiązywali pewne zagwozdki tłumaczeń specjalistycznych. Natomiast no, nie jest to materia, której mogę się, jak mówimy popularnie, nauczyć. Prawda? Nie opanuję języka w ciągu 2 tygodni, miesiąca. Oczywiście opanuję w stopniu komunikacyjnym po to, żeby sobie zamówić kawę, zapytać, dlaczego moja walizka się zgubiła i tak dalej. Natomiast tutaj chodzi o opanowanie języka na poziomie, na którym jestem tak samo sprawna w języku ojczystym, jak i w języku obcym. I chciałabym też podkreślić, że studia językowe, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie służą nauczeniu się języka, a służą do tego, jak posługiwać się językiem obcym w celu pozyskiwania na przykład tych informacji, których nie możemy pozyskać w języku polskim. Po co wykonujemy tłumaczenia? Po to, aby osoby, które nie znają języka obcego, miały dostęp do tego zasobu, który nie istnieje w danym języku ojczystym. I to jest być może też częsty błąd osób, które podejmują studia filologiczne. Owszem, jakby siłą rozpędu pogłębiamy znajomość języka, natomiast studia językowe zasadniczo, tak jak mówiłam, mają nas nauczyć, jak skutecznie wykorzystać ten język jako narzędzie komunikacji w innych obszarach naszej działalności. Między innymi może być to dydaktyka, prawda? Czyli ja mogę uczyć innych, jak dochodzić do tych zasobów, które ja już znam, prawda? Natomiast proszę pamiętać, że w tej chwili nawet studenci tak zwanych neofilologii w mniejszości zostają dydaktykami. W większości pracują z językiem obcym, jako językiem ich komunikacji zawodowej, rozwiązując masę innych problemów i na pewno nie są to problemy zdania złożonego.
Pokuszę się teraz o pytanie, co osobiście panią profesor pociąga w zgłębianiu języka?
Tak jak pani już przedstawiając mnie wspominała, jestem kierownikiem Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków. Akwizycja to takie trudne słowo i nie kojarzy się z językiem, tylko raczej ze sprzedażą objazdową. Akwizycja to zapożyczenie z języka angielskiego lub francuskiego, które oznacza wszelkie procesy przyswajania języka, czyli to wszystko, co wiąże się z uczeniem się i nauczaniem języka. I to jest rzeczywiście ta dziedzina, która pociąga mnie najbardziej, czyli jak mówił jeden z moich profesorów, dowiedzieć się, jak to ludzie robią w głowie, że tego się nauczyli. I z jednej strony pasjonuje mnie odkrywanie tych zagadnień, czyli badanie na podstawie obserwacji, ale też czytanie literatury, która też mówi o tym, jakie poczyniliśmy postępy w badaniach nad procesami przyswajania języka. Z drugiej strony to, co jest też dla mnie fascynujące, to właśnie na zajęciach ze studentami pokazywanie im, uświadamianie tego, jak to się stało, że mówią po polsku i jak to się stało, że znają języki obce. Proszę mi wierzyć, że na początku zajęć z dydaktyki ogólnej, czy z akwizycji, czy na seminarium moim, kiedy pytam studentów, ile znają języków, to mówią, większość mówi, że dwa. Pytam się, jak. Francuski i angielski. Albo francuski i włoski. Mówię, no jeszcze jest trzeci. No tak, trochę się uczyłem niemieckiego. No to w takim razie czwarty. No jak? No, ktoś mówi polski. Tak, prawda? I wychodząc od tej refleksji, jak nauczyliśmy się języka ojczystego, analizując osobiste doświadczenie nabywania języka, rozumiemy bardziej, jak to się stało, że nauczyliśmy się języka drugiego. I to jest też taki moment absolutnie fantastyczny, kiedy studenci sami się zgłaszają, mówią, że tak, tak, bo jak ja się uczyłem niemieckiego, to wtedy tak i tak, a teraz to już pamiętam. I to jest naprawdę moment absolutnej ich fascynacji odkrywaniem siebie. I myślę, że to jest też sedno tego nauczania akademickiego, tak jak ja to pojmuję, że odkrywanie siebie i rozumiem to, co we mnie już zaszło i dzięki temu mogę sterować tym, czym chcę, żeby we mnie zachodziło.
Mhm. A czy można nauczyć się myśleć i odczuwać w języku obcym?
Wie pani, to bardzo zależy. Jest takie powiedzenie, które mówi, że każdy język to jest poznanie trochę innego świata. Ja nie będę tutaj wchodzić w zagadnienia neoworfizmu, czyli zależności pomiędzy językiem i rzeczywistością. Niemniej jednak już na poziomie językoznawstwa, ja jestem glotodydaktykiem, akwizycjonistą, czyli psycholingwistą, językoznawcą, na poziomie nawet struktur gramatycznych widzimy, że w każdym języku ten świat postrzegany jest nieco inaczej. We francuskim nawet, jeśli ktoś nigdy się tego języka nie uczył, wie, że są takie słowa, takie cząsteczki jak la, le, le. To są rodzajniki, to niesłusznie nazywane rodzajnikami, to są determinanty. I te cząstki występują przed rzeczownikiem zawsze. Nie ma takiej sytuacji w języku francuskim, aby przed rzeczownikiem nie wystąpił determinant. On czasami jest zerowy, ale powinien być. I teraz pytam się czasami też moich studentów, no jak to jest? To Francuzi potrzebują determinantu, potrzebują powiedzenia, że to jest to, co już widziałem, to, co już znam, albo że wprowadzam coś nowego. My tego nie potrzebujemy. Ja nie muszę za każdym razem mówić ta pani redaktor, to Radio Lublin, prawda? Nowy mikrofon, nowa rozmowa. We francuskim musimy zaakcentować, czy jest to jednostka, którą znamy, czy to jest jednostka nowa. W polskim natomiast musimy powiedzieć, i nie mamy innego wyjścia, czy dana czynność trwa, czy jest zakończona. Mówiłem, studiowałam, ale rozmawiam z panią redaktor. Dla Francuza to rozróżnienie nie ma żadnego znaczenia. Czyli de facto nawet nie myśląc o tym, opowiadając o naszej rzeczywistości w pewnym języku, już mamy pewną wizję świata. Pani pyta mnie, jeśli mogę jeszcze kontynuować.
Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej.
Tak zwane myślenie w danym języku. Rzeczywiście jest to dosyć częsty mechanizm, kiedy przebywam długo w kraju francuskojęzycznym. Długo, czyli powiedziałabym 2 tygodnie i więcej. Czyli kiedy kontakt z językiem polskim jest ograniczony, a przeważa kontakt z językiem francuskim, wtedy spontanicznie język francuski zaczyna w danym momencie dominować i zdarza mi się myśleć, czy nawet śnić w języku francuskim. Natomiast ja bym powiedziała, że to są takie najprostsze myśli, ponieważ i najprostsze sny, ponieważ w momencie, kiedy, i to powie nawet każda osoba dwujęzyczna, kiedy trzeba wykonać bardziej skomplikowane działanie mentalne, na przykład policzyć osoby w klasie albo wykonać w pamięci bardzo prosty rachunek dodawania czy odejmowania, to zapewniam panią, że bardzo długo jednak tych operacji myślowych dokonujemy w języku pierwszym. Zresztą proszę kiedyś przeeksperymentować na lekcji języka obcego, poprosić któregoś z uczniów, żeby policzył, ilu uczniów siedzi po prawej stronie klasy i wtedy na pewno będzie liczył 1, 2, 3, 4, a jeszcze jeśli poprosi go pani o liczenie dwójkami, 2, 4, 6, to wymaga to już naprawdę ogromnie długiego czasu spędzonego w danym kraju i takiego bardzo jednojęzykowego kontaktu z językiem i kulturą, żeby rzeczywiście w pełni przejść na takie myślenie w języku obcym. Wtedy problematyczne jest tutaj określenie język obcy, prawda? Czy ten, którym posługuje się na co dzień, czy ten, w którym pracuję, czytam, rozmawiam z rodziną, to jest nadal mój język obcy, prawda? Tego w tej dziedzinie, którą ja się zajmuję, jest wiele określeń na te pary języków. Jest język ojczysty, język obcy, jest język pierwszy, język drugi, język oficjalny, język rodziny. I tak dalej, i tak dalej. Zapraszam na zajęcia.
Czuję się naprawdę zachęcona. I kolejne pytanie, trochę niespodziewane, rodzi mi się w głowie. Bardzo z ogromną pasją pani profesor mówi o języku. Wiedziałam, że warto zahaczyć o ten temat. Ja się też czasem zastanawiam, sama gdzieś myśląc o moim doświadczeniu nauki języków, często miewałam takie przemyślenia, że nie wiem, czy byłabym w stanie nawiązać głębszą więź intelektualną, emocjonalną z osobą obcojęzyczną. Czy byłabym w stanie wyrazić wszystkie moje myśli i uczucia, które mam w głowie, których czasem nawet nie jestem w stanie dobrze skonstruować i wyartykułować w języku polskim, a to dopiero w języku obcym. Czy to jest też bariera, którą da się przekroczyć?
Jak najbardziej przyjaźnimy się z osobą, a nie z lokutorem natywnym danego języka.
Bardzo ciekawe określenie.
Tak, czyli tak zwane, nie lubię tego określenia, z native speakerem. Mhm. Przyjaźnimy się z osobą. Najpierw taki anegdotyczny przykład. Musiała pani słyszeć o miłościach wakacyjnych pomiędzy osobami, które w zasadzie nie miały żadnego wspólnego języka. No ale to odłóżmy na bok. Ja osobiście mam bardzo wielu przyjaciół, rzeczywiście w sferze krajów frankofońskich i często tych przyjaciół pozyskałam, zaprzyjaźniłam się z tymi osobami, wcale nie tak dobrze mówiąc po francusku. W miarę upływu lat ten mój język się troszkę lepiej zachowywał i wykształcił. W tej chwili jest na jakim takim poziomie. Natomiast przyjaźni się zawsze z osobą. Poza tym nasza wspólna koleżanka Marlena dokonała kilku artykułów na temat mowy niewerbalnej. I tutaj nie chciałabym posuwać się do takich kategoryzacji, natomiast na pewno większa część komunikatu, który nadajemy widząc siebie, no ja nie mam tutaj przyjemności widzenia naszych słuchaczy, ale widzę panią, większa część tego komunikatu wynika z mowy niewerbalnej, z mowy ciała, ruchu rąk, nawet pozycji, w której ustawiamy głowę, cały tułów, prawda? I w momencie, kiedy zaczynamy też opowiadać, są gesty niewerbalne właściwe dla część jest właściwa dla wszystkich języków, część jest bardzo charakterystyczna dla niektórych języków, które zdecydowanie nie tworzą bariery i które zdecydowanie pomagają na to bardzo emocjonalne zaangażowanie w takie relacje, mimo braku stuprocentowego porozumienia na poziomie poprawnego języka.
I tutaj na razie postawimy kropkę, a może raczej przecinek, ponieważ do rozmowy jeszcze wrócimy, ale musimy też dać szansę naszym słuchaczom wysłuchać najświeższych informacji, które już za kilka minut na naszej antenie.